A dzisiejszy temat bardzo na czasie. Telefon tylko na godzinę. To zasada wielu wyjazdów i kolonii. Takie rozwiązanie ma oderwać najmłodszych od ekranów i pozwolić w pełni wykorzystać ofertę danego wyjazdu. Pomysł jednak nie każdemu się podoba. Wprowadzeniem niech będzie materiał Kuby Witkowskiego.
Zombie. Smartfonowe zombie.
Słuchawki i nie myśli, nie patrzy.
Tak określa się tych, co wlepieni w ekran telefonu chodzą po ulicach.
Zupełnie zatracili instynkt samozachowawczy.
Przeraża mnie, zwłaszcza młodzież, która ma słuchawki na uszach, a my kierowcy mamy wszystko widzieć.
Zresztą w szkole jest nie lepiej.
W sumie cały korytarz jest zawalony ludźmi. Takie tylko są rządki pod ścianami ludzi, którzy siedzą w telefonach i tylko głowy im zwisają nad ekranem.
I dlatego coraz częściej wprowadza się zakazy użytkowania telefonów. Te obowiązują już na przejściach dla pieszych i w wielu szkołach.
Telefon, nawet jeżeli jest w plecaku, to ma być wyłączony.
Przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103.
I na terenie szkoły z tych telefonów nie korzystamy.
A co z wakacyjnymi wyjazdami?
Baczność! Kolejno! Odlicz.
1, 2.
Okazuje się, że powszechną praktyką jest ograniczanie dostępu do smartfonów na obozach i koloniach.
To jest ten czas, kiedy my możemy dzieciakom przekazać różne fajne wartości.
Wyjaśnia Agnieszka Zielińska z Biura Turystyki Aktywnej Kompas.
Pokazujemy im troszeczkę świat, który często rodzice jakby nie mają możliwości im pokazania i nie chcemy, żeby one się rozpraszały.
Jak często do domu dzwonisz?
Kiedy mamy siestę i nic nie robimy.
Można zadzwonić jak najbardziej, można napisać SMS-a, mamo, wszystko jest okej. Tak samo mama może zadzwonić do kierownika, zapytać się, jak się dziecko odnajduje na obozie, ale staramy się ten kontakt telefoniczny jak najbardziej ograniczać.
To faktycznie odwraca uwagę, często przy młodszych dzieciach też nasila takie poczucie tęsknoty za domem.
Dodaje Agnieszka Heba, koordynatorka obozów artystycznych Intercamp.
Wiem z doświadczenia, nawet tegorocznego, tydzień temu wróciła moja bratanica 7-letnia, pierwszy raz z naszego obozu na Jurze. No i mój brat śmiał się, że po 3 dniach zadzwonił, trochę zaniepokojony, do kierownika, zapytać, czy może porozmawiać z Olą. I okazało się, że Ola absolutnie mówi tylko: mamusiu, tatusiu, kocham cię, papa, ale ja teraz mam bardzo ważne inne rzeczy, więc nie mam czasu z wami rozmawiać, widzimy się za 3 dni.
Pod swoimi łóżkami też sprzątamy.
Dzwonią czasem.
I o co pytają?
No, co tam u mnie, czy jest fajnie.
Jak tam żyjesz, jak się czujesz?
Mhm.
Czy się kremujesz?
Nie, o to raczej nie.
Czy zęby myjesz?
Tak, o to często pytają.
Bardzo często zdarza się tak, że kierownicy odbierają telefon i rodzic spanikowany. Co się dzieje, nie mogę się dodzwonić do moich dzieci i co tam się u was dzieje? A my mówimy, no po prostu dzieci są na zajęciach i nie mają telefonu ze sobą.
Dzieci młodsze do 12 roku życia oddają telefony w depozyt i mogą z nich skorzystać raz dziennie, najczęściej przez godzinę po obiedzie. Nastolatki mogą mieć smartfon przy sobie, ale na czas zajęć muszą go zostawić w pokoju lub wyciszyć.
No niestety, są też tacy rodzice, którym bardzo te zasady się nie podobają i próbują po prostu wymusić, że to dziecko ma mieć ten telefon. Tutaj zazwyczaj po rozmowie przyjmują nasze argumenty.
Bo w sumie rodzice nie mają wyjścia, albo udział dziecka w obozie czy kolonii, co wiąże się z akceptacją regulaminu, albo problem, bo dziecko zostanie w domu.
A w studiu psycholog dziecięcy Igor Wiśniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszał pan, panie Igorze, takie określenie smartfonowe zombie?
Tak, jak najbardziej.
Co to jest to zombie? To znaczy co? Nie widzimy świata poza smartfonem i tylko do tego smartfona tak jak zombie idziemy.
No tak, poruszamy się raczej w świecie równoległym, tak 10 centymetrów ponad chodnikiem, idąc i gdzieś tam wpadamy na przechodniów, czy też nie daj Boże pod samochody.
A no właśnie, bo ten wątek samochodów też się pojawił w relacji, którą przytoczyliśmy. Natomiast bardzo się cieszę, że wątek kolonijny gdzieś tam istnieje i pojawiają się takie pomysły, żeby telefony na koloniach wydzielać, dlatego że to jest konkretny pomysł. To znaczy widzimy, że mamy problem i chcemy go jakoś rozwiązać. W związku z tym na przykład smartfon na koloniach tylko na godzinę dziennie. Co pan na to?
Pytanie, czy jest to problem i czyj problem chcemy rozwiązywać? No bo na pewno jest to problem wychowawców kolonijnych, no związany z tym, że często dzieci, które przyzwyczajone są w domu do takiego spędzania formy, takiej formy spędzania czasu wolnego, do takich aktywności, jako wiodących i głównych, no będą to samo transmitowały na czas spędzany na koloniach.
Czyli są do tego przyzwyczajone po prostu.
Dokładnie tak. Natomiast z drugiej strony może to rozwiązywać problem rodzica, który ma założenie takie, że poprzez detoks cyfrowy, kolonijny, no pozbędzie się problemu w domu. Tak? Tymczasem to nie do końca tak działa, bo...
Po detoksie chce się więcej.
No tak, nie można zabrać człowiekowi czegoś, nie dając nic w zamian i to o tym musimy pamiętać. I o tym wiedzą doskonale wychowawcy i organizatorzy kolonii, którzy no, w ramach zabierania tych telefonów proponują różnego rodzaju ciekawe aktywności dla młodzieży i to się wtedy sprawdza, zazwyczaj. Tak?
No dobrze, ale to od razu wtrącę, bo jeśli aktywności są naprawdę ciekawe, to dzieci i tak nie będą chciały sięgać po telefon.
Dokładnie tak. Natomiast to, no, to wszystko zależy od tego, jak są zorganizowane te kolonie, dlatego do tego zmierzamy. Ale są też takie, pamiętajmy, miejsca i organizacje, które proponują, aby dzieci te telefony miały przy sobie. Ponieważ no, jakby za tym, że odbieramy te telefony jako organizatorzy kolonii, ciągnie się nasza odpowiedzialność za ten sprzęt, a wiemy doskonale, że ten sprzęt potrafi być kilkutysięcznej wartości. No i teraz kilkanaście czy kilkadziesiąt takich telefonów, niech się zbije, niech zaginie, no to wtedy zaczynamy być stratni jako organizatorzy kolonii, tak? Więc no wszystko zależy od miejsca i organizatora. Natomiast sam fakt tego, żeby dzieciaki poodrywać od tych telefonów, jest tak samo krytykowany, jak i wielbiony. Ale tak jak mówię, bardzo wiele zależy od tego, jak wszystko przebiegało wcześniej w domu i jaki pomysł mają na to rodzice, czy to jest survival dla dziecka i 2 tygodnie bez telefonu, detoks cyfrowy, koniec, kropka. Czy to ma być na zasadzie takiej, że okej, jest telefon do kontaktu, wiadomo, że kierownik kolonii czy wychowawca są pod telefonem, tak jak było to, nie wiem, 20-30 lat temu, był telefon dyżurny, na który mogli dzwonić rodzice w określonych porach, kontaktować się z tymi dziećmi. Pytanie jest też takie, na ile te dzieci są zaadaptowane do rozstania z rodzicami, no bo jeżeli to są jakieś pierwsze kolonie, na które siłą zostało wypchnięte dziecko i jeszcze ma odebrany telefon, czyli możliwość kontaktu z tym rodzicem, to zrobi wszystko, żeby jednak tego telefonu nie oddawać. I wtedy to może popsuć mocno organizację kolonii. Dlatego, że pamiętajmy, że jeżeli zabierzemy środek uzależniający, w tym przypadku telefon dziecku, to będzie to jednoznaczne z jego buntem. To też jakby wszelkie aktywności proponowane spotkają się z oporem.
Porozmawiajmy o tym problemie, który leży u źródła. To znaczy, czy to w większości przypadków u młodzieży to jest jednak uzależnienie od smartfona? To znaczy, czy te kontakty odbywają się tak często, że to może wywołać ten opór? No bo dzieci są po prostu przyzwyczajone do tego, że mają w ręku telefon, zresztą tak jak dorośli.
Nie użyłbym sformułowania uzależnienie, ponieważ to zbyt wiele kryteriów musiałoby być spełnione. Poza tym nie mamy jeszcze w klasyfikacji diagnostycznej tego sformalizowanego jako uzależnienie od smartfona. Natomiast na pewno w wielu sytuacjach jest to nadużywanie. Tak? No i tak jak mówię, w zależności od tego, jak proponujemy jako dorośli, rodzice, spędzanie czasu wolnego czy podejmowanie różnych aktywności dzieciom w domu, tak będzie to przenoszone przez nich na codzienne funkcjonowanie.
Sam mechanizm wydzielania to chyba nie pomaga. To znaczy, możesz korzystać ze smartfona, ale teraz przez 2 godziny dziennie mnie się od razu kojarzy, że możesz kupować co nieco, ale dopiero po 13.
Z drugiej strony, z jednej tak, zgadzam się, natomiast z drugiej zastanawiam się nad tym, czy nie jest tak, że w pewnych sytuacjach my potrzebujemy, na pewnym etapie rozwoju dziecka, jako rodzice jesteśmy ich przewodnikami, mentorami w doświadczaniu życia. Wobec czego tego rodzaju wprowadzanie ograniczeń, to jest godzina, dwie, to nie ma znaczenia, czy w tygodniu, w weekend, jeżeli my to odpowiednio umotywujemy, uzasadnimy, dlaczego w taki sposób chcielibyśmy, żeby ich aktywność przebiegała, co oznacza jakby przesiadywanie non-stop w ekranach, czego tam poszukujesz i tak dalej. Bo mnie to przychodzi od razu do głowy taki przykład z gabinetu, kiedy pojawiła się dziewczynka z rodzicami, którzy stwierdzili, że ona na pewno jest uzależniona, ponieważ 4-5 godzin dziennie przesiaduje przed telefonem. A młoda wyjęła ten... I mama wyjmuje ten telefon i pokazuje zdjęcia w obróbce graficznej, którą młoda robiła przez kilka godzin każdego dnia. Ona pasjonowała się grafiką komputerową, ale realizowała ją w przestrzeni telefonicznej. Robiła zdjęcia i obrabiała je. I to w żadnym wypadku nie możemy tego podciągać pod uzależnienie, bo to jest pasja, to jest hobby, tak? Czyli wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest użytkowany ten telefon. Bo tak, 2 godziny na TikToka to jest, uważam, stanowczo za dużo.
No, TikTok to po pierwsze, a po drugie jakaś taka łączność z innymi użytkownikami internetu, a więc media społecznościowe. No i teraz nie wyobrażam sobie zupełnie, żeby proponować nastolatkowi, dajmy na to, możesz korzystać z telefonu, ale między 16 a 17, podczas gdy to życie społeczne w telefonie, w internecie, to się toczy właściwie przez całą dobę, a zwłaszcza po północy.
Okej, okay. Media społecznościowe niekoniecznie, natomiast komunikatory wszelkiego rodzaju jak najbardziej tak, no bo to jest alternatywa czy analogia do naszych telefonów na spiralkach, tak, i zajmowanych i chcę zadzwonić do babci, do cioci, przestań już gadać tam z koleżanką czy kolegą. No to tutaj mamy rzeczywiście ten 24-godzinny sieciowy ruch między nastolatkami, jeżeli mamy zrywać ich interakcje interpersonalne przez to, że sobie wymyślimy jakąś tam granicę czy obostrzenia.
Przedział czasowy.
Dokładnie tak. No to to jest bez sensu, bo to się narażamy na zaburzenie swojej relacji i więzi z nastolatkiem poprzez niezrozumienie go zupełne.
Ale z drugiej strony to się wydaje największym zagrożeniem. To, że to dziecko będzie spało z telefonem przy uchu, bo czeka na sygnał. Swoją drogą czytałam ostatnio, że nawet zwierzęta są w stanie uzależnić się od smartfona przez to, że pojawia się ten dźwięk charakterystyczny, jest coś nowego, tak jak u psa Pawłowa.
No to mówimy już o FOMO, tak? Czyli tym lęku przed utratą jakiejkolwiek nowej informacji. Natomiast ja sobie wyobrażam to bardziej w postaci takiej komunikacji między dwojgiem ludzi, tak? Czy między innymi osobami, rówieśnikami, znajomymi, przyjaciółmi, gdzie, nie wiem, czy to na grupie, czy to w komunikacji indywidualnej, oni sobie po prostu rozmawiają, tak? A to, że ta rozmowa może trwać 3 godziny, no może, w tym wieku może, podobno kobiety, dziewczyny mogą jeszcze dłużej, tak?
No dobrze, tylko my bardzo byśmy chcieli jako rodzice zadbać o higienę snu dziecka, no to wychodzi na to, że to tak się nie da w dzisiejszych czasach.
A skąd taki pomysł, że może się nie dać?
No bo jeżeli ta rozmowa się rozwleka i rozwleka i rozwleka, no to nagle dostaniemy wiadomość na Messengerze od przyjaciółki o 1:00 w nocy. No cześć, śpisz? No to trzeba odpisać.
Okej, okay, no to wracam z kolei do wcześniejszych zdań, kiedy to rozmawialiśmy o takim wyznaczeniu granic i uzasadnieniu, dlaczego chcielibyśmy, żeby na przykład ten telefon był wyciszany czy wyłączany o konkretnej porze z racji na właśnie higienę snu chociażby, na odpoczynek układu nerwowego, na informację o tym, że 2 godziny przed zaśnięciem bombardowanie się falami światła niebieskiego powoduje wyhamowanie pracy szyszynki, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego poziomu melatoniny w organizmie, czyli zakłóca nasze procesy senne.
A młodzież jest teraz bystra, myślę, że oni to zrozumieją akurat.
Tak też uważam, tylko wszystko polega na rozmowie. To nie może być jakby odgórnie narzucony nakaz czy zakaz, tylko potrzebujemy to negocjować.
No właśnie, to wróćmy jeszcze do tego zakazu, bo ten zakaz funkcjonuje nie tylko na tym polu kolonii na przykład, ale przecież pojawiły się takie wewnętrzne ustalenia w niektórych szkołach, że w szkole nie używamy telefonu komórkowego. Jest, zdaje się, również zakaz używania telefonu na przejściu dla pieszych. To już ze względów bezpieczeństwa. Do tych szkół bym wróciła, mimo że są wakacje. No bo znowu ten zakaz i nakaz trzymania telefonu w plecaku powoduje, że chciałoby się gdzieś tam coś tam podejrzeć. Czy zakaz sam w sobie jest dobrą metodą wychowawczą?
Zakaz sam sobie, czyli korupcja i szantaże nie są nigdy dobrymi metodami wychowawczymi. Natomiast tutaj rozmawiamy o pewnego rodzaju przystosowaniu społecznym, czyli ustaleniu pewnego regulaminu, który obowiązuje i obowiązywać będzie nas również w życiu dorosłym, tak? I w pewnych sytuacjach potrzebujemy się tak czy inaczej zachowywać. No nie wiem, w teatrze, w kinie wyłączamy telefon, tak? Przełączamy w tryb samolotowy. Zazwyczaj. Chociaż zdarza się widzieć mi i inne obrazki. Natomiast no, to są pewne obostrzenia odgórne, nadrzędne, które przystosowują nas do życia w społeczeństwie. Zatem uważam, że jakby wprowadzenie zakazu korzystania z telefonu komórkowego w szkole nie jest niczym szczególnym i jakimś wyzwaniem. Nie powinno być też dla dzieci i młodzieży.
Albo terrorem, bo przez dzieci też tak jest to czasem odbierane. U mnie w szkole nie można.
Tak, ale to też, ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że kiedy nie korzystam z telefonu, zaczynam się uspołeczniać. Zaczynam nawiązywać interakcje ze swoimi rówieśnikami, integrować się z nimi. Natomiast jeżeli ja się zamknę w tym telefonie, jedna, druga, piąta osoba, no to widzimy właśnie takie zombie na korytarzach. I oczywiście nauczyciele mają spokój, bo nikt nie biega, nikt nie próbuje grać w Zośkę, nikt nie gra w ping-ponga, tylko wszyscy siedzą pod ścianami z telefonami w rękach, tak? No, ale nie o to nam przecież chodzi, żeby wychować pokolenie zombie, tylko żeby właśnie te dzieciaki były jak najbardziej zaadaptowane do wymogów społecznych.
To jeszcze ostatnia rzecz, o którą chciałabym zahaczyć, jeśli chodzi o telefony. Przeczytałam ostatnio, że to pokolenie, które dzisiaj jest w szkole podstawowej, ma bardzo duże wyzwanie, dlatego że oni po prostu obserwują swoich rodziców, którzy też utonęli w telefonach. No i teraz jak tutaj, skąd czerpać wzorzec pozytywny, takiego dobrego zachowania i dobrego sposobu korzystania z telefonu. Może w takim razie odpowiedzią byłby taki wspólny detoks, czyli mama i tata proponują, słuchaj, odstawiamy telefony, włączamy sobie na godzinkę dziennie, zróbmy to razem. Słyszał pan o takim pomyśle?
Ja wręcz proponuję taki pomysł rodzicom, którzy zgłaszają się z dziećmi z podobnym problemem, ponieważ nigdy, ale to przenigdy, nie ruszymy w pracy z dzieckiem czy z nastolatkiem, jeżeli nie zajmiemy się pracą z całą rodziną. Bo modelowanie, które wnoszą rodzice, jest tutaj najbardziej zasadnym przykładem dla dziecka, jak powinno się zachowywać. To wracam do tego kina czy teatru. Jeżeli rodzic bezpardonowo odpala telefon w trakcie sztuki, no to wybaczcie, ale dzieci nie będą postępować inaczej. I na wycieczce szkolnej dostaną minus 10 punktów, czy podobne jakieś tam upomnienia za korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie przedstawienia w teatrze, tak? Mhm. No i to samo dotyczy właśnie korzystania z telefonu w ramach zabicia nudy, czy podejmowania jakichkolwiek aktywności domowych. Muszę odpocząć i kładę się z telefonem. Och, muszę odsapnąć się i znowu sięgam po Facebooka. Albo korzystam z telefonu podczas obiadu czy kolacji, tak? Przy jedzeniu. No i jeżeli my takie wzorce będziemy nieść dziecku, to wręcz nie mamy prawa oczekiwać od dziecka, że będzie zachowywało się inaczej i dostosuje się do naszych wprowadzonych odgórnie, autorytarnie reguł.
Czyli to nie są problemy naszych dzieci, to są nasze problemy.
W wielu sytuacjach tak to bywa.
Strasznie to brzmi, ale to niech czas urlopowy będzie w takim razie takim czasem, żeby popatrzeć też na siebie, tak z dystansu. A może oczami dziecka należałoby. A jak myślisz, ile ja korzystam? Zapytać takiego nastolatka.
Tak, i to potem widzimy w hotelowych restauracjach albo w przedsionkach, gdzie dzieci podłączone pod ładowarki siedzą z tabletami, a rodzice obok przeglądają sobie media społecznościowe.
No, to tego państwu nie życzymy w takim razie. Mam nadzieję, że w drugą stronę jednak się to potoczy. A o zakazach korzystania z telefonów komórkowych, na przykład na koloniach, rozmawiałam z Igorem Wiśniewskim, psychologiem dziecięcym. Pięknie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.